Przy mikrofonie Aneta Pińkowska. Dzień dobry, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, Koalicja Obywatelska rozpoczęła zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie finansowania zabiegów in vitro z budżetu państwa. Też Patryk Fajdek z Nowej Lewicy mówił w piątek w naszym studiu o tym, że takie zabiegi powinny być także finansowane z budżetu miasta. Jak pan to ocenia i na jakim etapie jest zbieranie tych wniosków? Czy jest szansa, że ten projekt ustawy trafi do Sejmu?
To może na początek krótko o tym, że miasto finansuje procedurę in vitro. To jest pierwszy rok, w którym ta procedura jest przez miasto, przez budżet miasta finansowana. To jest projekt, który wiem, że już jakieś z tego, te procedury zostały wykonane w ramach budżetu Radomia, ale my już kilka miesięcy temu, niestety tutaj opieszałość pani marszałek Witek, która wyrażała zgodę na rejestrację Komitetu Społecznego Komitetu Poparcia Inicjatywy Ustawodawczej, trwało dosyć długo ze względu na opieszałość Kancelarii Sejmu. Ja również jestem członkiem tego komitetu. Rozpoczęliśmy w miniony piątek, 18 listopada, zbiórkę podpisów. Mamy ambicje zebrać dużo, dużo więcej niż wymagane 100 tysięcy podpisów. Te podpisy trafią później do pani marszałek, a w konsekwencji będziemy nad tą procedurą, nad tą ustawą głosować w Sejmie. I ja przypomnę, że budżet kraju już finansował te procedury. To była decyzja ówczesnej pani premier, a również ówczesnego ministra zdrowia. Premierem była Ewa Kopacz, a ministrem zdrowia Bartosz Arłukowicz. Niestety wskutek rządów Prawa i Sprawiedliwości ten program zlikwidowano i teraz musimy jako inicjatywa społeczna, ustawodawcza, zbierać te podpisy, by powrócić do tych dobrych standardów.
Bo jest taka
warte
potrzeba?
Podkreślenia, że to nie jest wyłącznie projekt polityczny. Są z nami stowarzyszenia, Stowarzyszenie Bocian, Stowarzyszenie Małgorzaty Rodzenek. Ci wszyscy ludzie, którzy mają doświadczenie z in vitro, ale również czują tę potrzebę, bo in vitro to takie coś bardzo chłodnego, zimnego, to tak można po samej nazwie usłyszeć, ale faktycznie są to najszczęśliwsze dni w życiu matki i ojca, w konsekwencji posiadanie własnego dziecka. Coś, co ja jako rodzic mogę powiedzieć, jest najwspanialszą sprawą na świecie. Ten młody człowiek, w moim przypadku mój syn, na którego patrzę, to jest jedno wielkie szczęście. I
rozumiem, że to jest szansa życzę dla każdemu, par, które nie mogą.
No, oczywiście, że tak. Życzę każdemu, by mógł, jeśli tylko chce posiadać własne dziecko, by mógł je posiadać. A wiemy doskonale, że niepłodność to choroba cywilizacyjna, choroba XXI i XXII wieku, na którą jest konkretne lekarstwo, jest nią in vitro. I dofinansowanie tego przez budżet państwa rozwiązuje wiele problemów. Bo no, w takiej sferze duchowej to jest po prostu najbliższy człowiek na świecie. To jest własne dziecko, ale w sferze, nie wiem, ekonomicznej to jest ktoś, kto będzie później pracował na nasze emerytury. No, również państwu powinno na tym zależeć, ale jak patrzę na te głupstwa i głupoty wygadywane przez bezdzietnego lidera jednej z partii, no, może powiedzmy wprost, Jarosława Kaczyńskiego, starszego pana, który nie miał tego szczęścia posiadania własnego dziecka, no to on nie może tego rozumieć, dlatego musimy przejąć tę inicjatywę, złożyć ustawę. Ustawa, wierzę, że zostanie przyjęta.
No dobrze, to teraz kwestia projektu ustawy. Mówił pan, że finansowane były też z budżetu miasta. Ja pamiętam, że to był budżet obywatelski, ale jeden budżet, zgadza się. No to przy tym budżecie jeszcze zostajmy, bo rozpoczęły się prace. Właściwie jest już projekt budżetu miasta. Wiceprezydent Mateusz Tyczyński mówił w naszym studiu o tym, jak trudny to będzie budżet. No właśnie, pan przyglądał się temu dokumentowi, czy też tym informacjom medialnym. Czy myśli pan, że cena prądu, bo przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty, może dodatkowo wpłynąć na tą sytuację budżetową miasta niekorzystnie, bo już dzisiaj wiemy, że inwestycje są okrojone do minimum.
Bądźmy precyzyjni, właściwie w tej chwili właścicielem budżetu jest pani Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miasta. Patrząc na dzisiejszą datę, 21 listopada, to już od 6 dni radni pracują nad tym budżetem i ten budżet należy do nich. Dziś to jest radni będą będą decydować o tym, o kształcie. Prezydent przygotował budżet. Ja oczywiście zapoznałem się nie tylko ze slajdami z konferencji, ale również z zapisami, konkretnymi zapisami tego budżetu. Trzeba powiedzieć, że to i tak nie jest zły budżet, jak na tak trudne czasy, jakie przyszły nam mieć, kiedy w kraju rządzi Prawo i Sprawiedliwość, bo coraz więcej przez te lata, 7 lat, a de facto no można, ja już używam przez 8 ostatnich lat, parafrazując ówczesną kandydatkę, późniejszą premier Beatę Szydło, wydatków przesuwanych na samorządy, odpychanych od rządu, no to musi się przełożyć na sytuację katastrofalną właśnie w samorządach. To nie tylko ceny prądu, bo to również nie doregulowana, nie pokrywająca w 100% wydatków subwencja oświatowa. To inne wydatki związane z chociażby z pandemią, teraz z no, pomoc dla Ukrainy. Wiele tych rzeczy nie jest po prostu finansowanych bezpośrednio przez rząd i pozostaje ona na samorządach. Dlatego jasno trzeba powiedzieć, że to jest budżet, który został de facto narzucony nam z góry, ale ja cieszę się z tego, że jest tam około 130 milionów złotych na inwestycje, bo warto podkreślenia, miasto, budżet miasta to nie tylko płacenie rachunków, ale również rozwijanie naszego miasta, to co, przez co później opiniowani, rozliczani są, rozliczany jest prezydent. No bez wątpienia jest to budżet trudny. Ja wierzę, że uda mi się w najbliższych dniach, ja złożyłem w ubiegłym tygodniu kilkanaście poprawek do budżetu państwa, które pozwoliłyby na to, by również w kilku przypadkach budżet Radomia, to są poprawki, które składałem bezpośrednio dla Radomia, mógł się powiększyć w zakresie właśnie tej,
no właśnie
tej części inwestycyjnej.
I
ja będę bardzo mocno namawiał posłów, posłanki i posłów z Prawa i Sprawiedliwości, aby zagłosowali wspólnie ze mną dla dobrych poprawek dla Radomia, dla Szydłowca, dla Pionek, dla Kozienic, dla naszej ziemi radomskiej, bo nie są to pieniądze, które pójdą na jakieś, nie wiem, projekty niepotrzebne, tylko na konkretne rozstrzygnięcia.
Która z tych poprawek jest pana zdaniem priorytetem?
A to pani redaktor przyjdzie na lada moment czas na prezentację tych poprawek, zarówno na Komisji Finansów, gdzie przewodniczącym jest Andrzej Kosztowniak, i będę bardzo mocno namawiał pana przewodniczącego Kosztowniaka do tego, by poparł poprawki dla Radomia.
No to teraz kwestia programu rządowego o dystrybucji węgla, którym mają zajmować się samorządy. W Radomiu już ruszyło składanie wniosków. Czy myśli pan, że ta operacja się powiedzie, bo dopiero składanie wniosków, a węgiel, patrząc na pogodę, jest potrzebny już dziś.
Mróz za oknem jest już od kilku dni i codziennie rano skrobiemy swoje szyby w samochodach. Pani redaktor, no, ten rząd ma to do siebie, że robi pewne rzeczy z tak dużym opóźnieniem, że to i tak, że zima się już nie kończy, a dopiero jest przesłana umowa do miasta. Ja przed wejściem na antenę rozmawiałem z sekretarzem Michałem Michalskim, sekretarzem miasta, który poinformował mnie, że w piątek trafiła do Urzędu Miasta umowa, która w tej chwili jest analizowana. W piątek ta umowa, którą ministerstwo powinno przesłać już wiele, wiele tygodni temu. No przecież sama ustawa obowiązuje już od kilku tygodni. Jeśli nie pamięć nie myli, prezydent podpisał ją chyba w pierwszych dniach listopada. 700 wniosków, które w tej chwili wpłynęło, w stosunku do 8 tysięcy decyzji wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tych decyzji o dodatku węglowym, no to pokazuje, że to zainteresowanie jeszcze nie jest zbyt wielkie. Być może mieszkańcy Radomia mają obawy co do tej jakości węgla, który do naszego kraju ma przypłynąć, a który ma być właśnie z pomocą samorządów dystrybuowany. Ja też, pani redaktor, mam duże wątpliwości co do jakości tego węgla, zwłaszcza przy tej pogodzie, którą mamy w tej chwili, bo ta breja pokazywana w różnych programach telewizyjnych, która się nie paliła, była mokra. No przy takich temperaturach będzie już w jakiś sposób z kamieliną przy minusowych temperaturach i dopiero po tym, kiedy radomianie będą wrzucać to do pieca, co będą rozpoznają, że palą
błoto. Ale tego jeszcze nie wiemy, jakiej jakości będzie ten węgiel.
No ale dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ta jakość węgla, która została zakupiona zarówno przez Agencję Rezerw Strategicznych, jak i przez instytucje spółki Skarbu Państwa, no nie jest najlepsza.
Pani pośle, to na koniec tylko jednym zdaniem. W sobotę odbył się protest mieszkańców ulicy Małcużyńskiego, którzy nie chcą budowy masztu w swojej okolicy. Pan w podobnej sprawie zabierał głos. Tam chodziło o innych mieszkańców, inna część miasta. Właściwie to już było pod miastem.
Nie, to było w mieście.
W mieście. No właśnie. Czy jest szansa, bo w podobnej sprawie zabierał pan głos i analizował pan sytuację, czy jest szansa na to, żeby mieszkańcy byli wolni, nie mieli tego masztu, jak pan to ocenia?
Nie znam tej sprawy, pani redaktor, widziałem ją tylko z przekazów medialnych, widziałem aktywność pani prezydent Katarzyny Kalinowskiej, więc jestem przekonany, że ci mieszkańcy są dobrze, mocno wsparci przez, zresztą widziałem też stanowisko pani prezydent Kalinowskiej, która sprzeciwia się również budowie tego masztu. Ja mam tylko takie, patrząc po zdjęciach, jak powiedziałem, nie znam dokładnej lokalizacji, o ile przy w dzielnicy Rajec, w granicach administracyjnych miasta Radomia. Sprawa była bardzo prosta, mianowicie to było po prostu przez ogrodzenie z istniejącymi domami. Ktoś wychodząc rano z domu patrzyłby za płot i widziałby kilkudziesięciometrowy maszt w górę. No to tam stanowisko było jasne i tam nie było protestów przeciwko jako takiemu masztowi telefonii komórkowej, telefonii 5G,
tylko lokalizacji.
Mhm. Tutaj no, na Małcużyńskiego widziałem tablicę przeciw 5G, przeciw telefonii komórkowej. Mam nadzieję, że nie jest to protest ludzi, którzy uważają, że Ziemia jest płaska, tylko jest to protest przeciwko lokalizacji. Jeśli ta lokalizacja jest taka sama jak po północnej stronie miasta, to dla mnie stanowisko jest jasne. Powinniśmy wspólnie jako politycy, samorządowcy, mieszkańcy, ale również firmy, które mają za zadanie budować takie inwestycje, no bo przecież na koniec no, każdemu z nas zależy, żeby w własnym domu też czuł się bezpieczny, by miał zasięg telefonii komórkowej, to poszukujmy takich nieruchomości, które nie godzą w dobre relacje sąsiedzkie, nie zmniejszają wartości nieruchomości, bo takie dokładnie argumenty stawiali mieszkańcy po północnej stronie miasta.
I tu już my stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej, dziękuję. Był dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo.